Rozważamy Ewangelię Jana, jesteśmy w 14 rozdziale. Jest to czas, który jest to rozdział, który opisuje ostatnie chwile Pana Jezusa tuż przed Jego śmiercią. Te chwile spędza ze swoimi najbliższymi, ze swoimi apostołami, z uczniami. Spędza z nimi ostatnie swoje chwile, zostawiając im wielki depozyt wiary, prawdy, po to, żeby oni byli wzmocnieni i że kiedy przyjdzie czas, kiedy On ich opuści i odejdzie do Ojca, to żeby oni mogli w tej prawdzie i w tej wierze, którą im pozostawił, żeby mogli trwać i dokonywać tych dzieł, do których ich powołał. Zamiast widzimy w tych rozdziałach od 13 do 17, to są ostatnie chwile, to jest Wielki Czwartek przed śmiercią Pana Jezusa. Właściwie jest to wieczór, czwartkowy wieczór, czwartkowa noc, zanim Pan Jezus wyjdzie pod koniec 14 rozdziału do ogrodu Getsemane i tam w tym ogrodzie będzie toczył bój w modlitwie, ale za niedługo przyjdzie po niego Judasz z całą zgrają faryzeuszy i ich sług po to, żeby go pojmać i doprowadzić go przed Piłata, potem przed Heroda, przed Radę Najwyższą i w końcu, żeby go ukrzyżować i na tym krzyżu go zabić. I zamiast uczniów pocieszających i wspierających Pana Jezusa tuż przed Jego śmiercią, oni wiedzą, że On odchodzi, wiedzą, że umrze, dlatego że bardzo często im o tym mówił. I zamiast widzieć uczniów wspierających i pocieszających Pana Jezusa, widzimy raczej odwrotną rzecz. Widzimy Pana Jezusa, który pociesza ich, który zwraca uwagę na to, że oni się boją, zwraca uwagę na ich lęk, odkłada swoją bojaźń, odkłada swój strach i 14 rozdział i dalej mamy relację tego, jak Pan Jezus składa obietnicę za obietnicą. Jedna obietnica za drugą obietnicą. Pan Jezus zostawia nam dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Janowi te obietnice, które są drogocenne i cenne, drogocenne również dla nas. Uczniowie są przerażeni. Są przerażeni tym faktem, że Pan Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda. Zastanawiali się, który to z nich uczyni. Tak właściwie do końca nie wiedzieli, że to był Judasz, dlatego że Pan Jezus pokazał ten znak właściwie Piotrowi i Janowi, który o to pytał. Była rozmowa przy stole, więc nie wszyscy musieli to słyszeć, więc w dalszym ciągu zastanawiają się, który z nich będzie zdrajcą. Są przerażeni tym, że Pan Jezus zapowiedział, że ich lider, ten, który zawsze był do przodu, Piotr, ten, który jest powiedzmy najodważniejszy z nich i najlepszy, on zawsze się Pana Jezusa. Byli tym przerażeni. A najbardziej byli przerażeni tym, że sam Pan Jezus był przerażony. Był przerażony swoją śmiercią i tym, co go czeka. Był przerażony nie tylko fizyczną śmiercią, ale tym, że Bóg Ojciec go ukaże jak powinien ukarać cały świat, że potraktuje go jak grzech i odwróci swoją twarz od niego. Uczniowie nie tak sobie to wyobrażali. Parę dni wcześniej, w poniedziałek, Pan Jezus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. Na osiołku ludzie, nie tylko uczniowie, ale pozostali ludzie krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu i uczniowie myśleli, o to jest ten moment, teraz nasz mistrz zostanie królem. Ale zamiast objąć panowanie, zamiast pójść do Rzymian i wypędzić ich, Pan Jezus poszedł do świątyni żydowskiej i wypędził przekupniów. I powiedział, dom, który miał być domem modlitwy, dom mojego ojca zamieniliście w jaskinię zbójców, w dom kupiecki. I zamiast zaatakować Rzymian, zaatakował ich system religijny, zaatakował judaizm. I powiedział w Mateusza, w Marka, w Łukasza, że nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. Nie zostanie nic z tego miejsca. Pan Jezus więc, mówiąc im o swoim powrocie do Ojca, wzywa ich do wiary w Niego. Pierwszy werset 14 rozdziału mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Pan Jezus wiedział, że są zatrwożeni. Wiedział, że żyją w lęku, w strachu. Więc mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Przestańcie się lękać. Nie bójcie się. Wierzycie w Boga. Wierzycie w Tego, którego nie widzicie. Wierzycie w to, że On was kocha, że się o was zaopatruje. I przyjdzie taki czas, że ja odejdę, mnie też nie będziecie widzieć. Więc skoro wierzycie w Boga, którego nie widzicie, wierzcie i we mnie. Ja również odejdę. I Pan Jezus wzywa ich do wiary w Ojca, zapewnia ich, że idzie przygotować im mieszkanie. Mówiliśmy o tym ostatnio, że wróci po nich, zabierze ich do siebie, przygotuje mieszkanie w domu Ojca. Później przedstawia siebie jako tego, który jest manifestacją Boga Ojca tutaj na ziemi. Mówi Tomaszowi i Filipowi, widzieliście mnie? To znaczy widzieliście i Ojca. On jest doskonałym odzwierciedleniem Boga tutaj na ziemi. On sam jest Bogiem, który przyszedł w ciele. I później zostawia im po raz kolejny niesamowitą obietnicę. Ostatni raz, tydzień temu o tym mówiliśmy. Że wysłucha ich modlitwy, jeśli będą je zanosić w Jego imieniu. Mówiliśmy o tym, co to oznacza modlić się w imieniu Pana Jezusa. Co to oznacza prosić w imieniu Pana Jezusa. I dzisiaj przeczytamy kolejne 3 wersety. Od 15 do 17. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdy z wami przebywa i w was będzie. Uczniowie bez wątpienia miłowali swojego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego byli przerażeni Jego odejściem. Dlatego Pan Jezus musiał w pierwszym wersecie powiedzieć, nie bójcie się i nie lękajcie. Dlaczego byli przerażeni? Bo Go kochali, miłowali Go. 3 lata spędzali dzień w dzień z Panem Jezusem. Byli świadkami Jego miłości, Jego mocy, Jego troski, Jego dzieł, których dokonywał w imieniu Ojca. Byli z Nim codziennie. Z pewnością bardzo Go miłowali. Byli przerażeni Jego odejściem i już na samą myśl nie wiedzieli, co z sobą począć. Ale Pan Jezus stara się tutaj ukierunkować ich miłość. Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Przestańcie się bać, nie trwóżcie się. Jeśli mnie miłujecie, wypełniajcie moje przykazania. Pan Jezus w tym rozdziale, już mówiliśmy o 2 obietnicach, składa obietnicę o mieszkaniu, składa obietnicę o wysłuchanych modlitwach i teraz w wersecie 16 i 17 daje kolejną obietnicę, daje obietnicę Ducha Świętego. Co zatem ten 15 werset robi tutaj? Składa obietnicę, a tu nagle mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać. Dlatego, że to zdanie, to stwierdzenie określa, kogo dotyczą te obietnice. Te obietnice, które Pan Jezus tutaj zostawia, są dla wierzących. Są dla tych, którzy miłują Pana Jezusa. Nie ma żadnych obietnic w Piśmie Świętym dla świata. Jedyna obietnica, 2 obietnice, które są, jeśli ktoś przyjdzie do mnie, tego nie wyrzucę precz. I 2 obietnica, że przyjdzie sąd i Pan Jezus będzie sądził żywych i umarłych. Te obietnice, które mamy w tych rozdziałach, są przeznaczone dla ludzi wierzących. Są przeznaczone dla tych, którzy miłują Pana Jezusa. Więc ten werset określa nam, kogo dotyczą te obietnice. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że pośród nich jest Judasz. Jest ten, który nie kochał Pana Jezusa. Ten, który go wydał. I ważne jest to, żebyśmy pamiętali, kiedy czytamy te rozdziały i je rozważamy, że uczniowie cały czas mieli z tyłu głowy, że ktoś z nich zdradzi Pana Jezusa. Jeszcze nie wiedzieli kto. Za chwilę miało się to wydać i Pan Jezus pokazuje różnicę między tym, którzy są Jego, a tym, którzy do Niego nie należą. Co więcej, miłość do Pana Jezusa i do Boga jest jednym z dowodów bycia prawdziwym uczniem, to jest dzieckiem Bożym. Na przykład Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, kiedy Pan Jezus wzywa ludzi, uczniów i tłumy, które za Nim szły, w 37 wersecie mówi tak, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I tutaj widzimy, że Pan Jezus żąda miłości od wierzących. W Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, mamy podobne słowa, które z drugiej strony Pan Jezus jakby ujmuje tą prawdę. 14 rozdział, 25 i 26 werset. I szły z Nim wielkie tłumy, a On odwróciwszy się powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być Moim uczniem. Więc widzimy, tutaj Pan Jezus mówi, kto nienawidzi cokolwiek, a nie miłuje Mnie, nie jest Mnie godzien. To znaczy, On musi być na pierwszym miejscu. On musi być najbardziej przez nas ceniony i przez nas kochany. To jest jeden z dowodów tego, że ktoś jest uczniem, dzieckiem Bożym. Szczególnie w pismach Jana jest to bardzo uwypuklone. W Ewangelii, w listach i są podane konkrety, w jaki sposób ta miłość się manifestuje, w jaki sposób ta miłość ma się uzewnętrzniać. 14 rozdział tej Ewangelii Jana, której czytamy, 15 werset czytaliśmy: jeśli kto mnie miłuje, jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Później mamy werset 21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. 15 werset mówi nam o poleceniu. Jeśli mnie miłujecie, to jest polecenie. Przestrzegajcie moich przekazań. A tutaj w 21 wersecie mamy, że kto ma moje przekazania i je zachowuje, to jest moim dzieckiem. To jest, ten mnie miłuje. To jest dowód. Jeśli ktoś przestrzega moich przekazań, to znaczy, że mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. I werset 23. Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Najpierw było polecenie, później jest dowód tego, że jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przekazań. A tutaj w tym wersecie 23 Pan Jezus daje zapewnienie. Jeśli kto mnie miłuje, to będzie przestrzegał moich przekazań. Tam nie jest powinien, może, powinien, wypadałoby, żeby przestrzegał moich przekazań. Tam jest sprawa bardzo jasno postawiona. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. Stąd wiemy, że jest to dowód bycia dzieckiem Bożym. Dlatego, że sam Pan Jezus o tym mówi. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje przekazania. Miłość Pana Jezusa do Boga Ojca, ona również w jakiś sposób Pan Jezus dowodzi swojej miłości do Boga Ojca. Werset 31, 14 rozdziału nam o tym mówi. Ale żeby świat poznał, że miłuje Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. W jaki sposób świat pozna Ojca? Poznał, że Pan Jezus miłuje Ojca? W taki, że Pan Jezus był posłuszny Bogu Ojcu. 15 rozdział, 10 werset. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Jeśli ktoś kocha Boga, tak jak Pan Jezus, to będzie posłuszny. Pan Jezus był posłuszny. Jeśli kto miłuje Pana Jezusa z wierzących, ten będzie przestrzegał Jego przykazań. 14 werset. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazałem. Bardzo często lubimy o tym mówić, że naszym przyjacielem jest sam Pan Jezus Chrystus. Ale tutaj mamy warunek. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję. A to wypływa z miłości do Pana Jezusa. Również w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, tam Jan jeszcze konkretniej o tym mówi, 3 rozdział, 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Więc miłość do Boga, do Pana Jezusa, ale również miłość do braci jest dowodem, że przeszliśmy z śmierci do życia. Co to oznacza? Że jesteśmy zbawieni. Przeszliśmy ze śmierci do życia. To oznacza, że jesteśmy zbawieni. Wiemy to po tym, że miłujemy braci, miłujemy Boga. 4 rozdział, 7 werset. Umiłowani, 1 listu Jana. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. I tutaj mamy powiedziane bardzo wyraźnie. Miłość jest z Boga, kto miłuje, ta miłość pochodzi od Boga. Narodził się z Boga. 19 werset do 21. My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Więc miłość do Boga, miłość do braci jest dowodem tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, że jesteśmy zbawieni. Dlaczego jest to dowód? Dlatego, że to miłość daje Bóg. Gdyby ta miłość pochodziła od nas samych, to byłby żaden dowód. Ale skoro pochodzi od Boga, skoro Bóg dał tą miłość i On daje ją każdemu, kto się z Niego narodził, jest to dowód, że należymy do Boga, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Potem ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jest to coś, co charakteryzuje wierzącego człowieka, co charakteryzuje chrześcijanina. 5 rozdział, 1-3 wersetu, podobne słowa. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, którego zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przekazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przekazania, a Jego przekazania nie są ciężkie. Więc to jest dowód. Dowód tego, że należymy do Pana Jezusa. Że miłujemy Boga, że miłujemy Pana Jezusa i z tej miłości również kochamy tych, którzy się z Niego narodzili. Czyli naszych braci, nasze siostry. Widzimy, że miłość do Boga jest koniecznym dowodem, że ktoś narodził się z Boga. Bardzo wyraźnie jest tutaj napisane. Kto miłuje, ten narodził się z Boga. Jest ona wyrażana poprzez nasze zachowanie Jego przekazań. To słowo zachować jest to militarne słowo, które oznacza, że stoi ktoś na warcie, pilnuje tego i nie da sobie tego wyrwać. Zachowujemy Jego przekazania. Oznacza to stawianie Go na pierwszym miejscu. Ponad nasze plany, ponad naszą wygodę, ponad naszą rodzinę, nawet jak Pan Jezus to mówi, ponad nasze własne życie. Jest to tak istotne, tak bardzo jest to dowodem zbawienia, że apostoł Paweł w swoim liście, pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale, 22 wersecie, waży się powiedzieć takie słowa. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. To jest tak istotne. To jest tak bardzo dowodem, że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, że jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, to apostoł Paweł mówi anatema mu. Niech będzie przeklęty. Niech będzie zniszczony. Jest to dowód, że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, dlatego On wzywa swoich uczniów. Jeśli mnie miłujecie, wiem, że mnie miłujecie, to nie trwóźcie się, ale przestrzegajcie moich przykazań, tak jak ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca. I później w wersecie 16 Pan Jezus przechodzi do kolejnej obietnicy. Obietnica Ducha Świętego. Jak Bóg pozwoli, to w następnych tygodniach, niedzielach będziemy mówić o tym, czym charakteryzuje się Duch Święty, jaka jest Jego rola, jakie jest Jego zadanie. Ale dzisiaj powiemy tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, sam Pan Jezus, tutaj czytamy, że ja będę prosił Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I w tych wersetach widzimy całą Bożą Trójcę. Widzimy Boga Ojca, widzimy Syna Bożego, który prosi Boga Ojca o Ducha Świętego. O inną osobę Trójcy Świętej. I tutaj te wersety wyraźnie pokazują, że Duch Święty to jest osoba. Nie jest to moc, nie jest to jakaś siła. Jest to osoba, która jest tej samej natury, co Boży Syn i Bóg Ojciec. Ta doktryna Trójcy, Świętej Trójcy, Bożej Trójcy jest bardzo istotna. Jeśli ktoś nie wierzy, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty, i te osoby są równe sobie, są jedno, nie może nazywać się chrześcijaninem. Jest to jeden z wyznaczników, jak powinniśmy wierzyć. Czytamy, że Syn będzie prosił Ojca o wysłanie innego Pocieszyciela. To słowo, które jest tutaj użyte, greckie, my mamy tutaj przetłumaczone jako Pocieszyciel, jest to parakletos i ma wiele znaczeń. Jest to bardzo ogólne słowo. I może oznaczać właśnie Pocieszyciela, może oznaczać pomocnika, może oznaczać orędownika, adwokata, opiekuna, obrońcę. Więc samo w sobie to słowo oznacza kogoś, kto jest tuż obok, aby zaspokoić wszelką potrzebę, wszelką naszą potrzebę. To jest to słowo parakletos. I tutaj Pan Jezus mówi, że wyślę wam innego Pocieszyciela. I to słowo inny, kiedy czytamy, jest użyte w Nowym Testamencie słowo inny, są dwa greckie terminy. Jest to alos, które oznacza inny, ale tego samego rodzaju. Na przykład inny człowiek. Ale kiedy chcemy powiedzieć o kimś, że jest inny, w sensie różny, innego rodzaju, używa się słowo heteros. Na przykład kiedy Paweł mówi o w liście do Koryntian i mówi o tym, że gdyby ktoś zwiastował wam innego Jezusa, innego ducha, tego byście z radością przyjęli. Inny duch, tu jest użyte słowo heretos, innego rodzaju. Nie tego samego rodzaju, co Duch Święty. A tutaj Pan Jezus, kiedy mówi inny Pocieszyciel, mówi inny, ale taki sam jak ja. To ma tą samą naturę. Będzie taki sam jak Pan Jezus. Tą samą moc, ma ten sam cel, ma ten sam autorytet i tą samą naturę. Jest również Bogiem. I te słowo, tak jak mówiłem, parakletos oznacza pomocnik, pocieszyciel, orędownik. To słowo jest użyte na przykład na temat Pana Jezusa. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset, gdzie czytamy, że jeśli ktoś z nas zgrzeszy, mamy orędownika w niebie, Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus jest również tym parakletos. On był opiekunem, obrońcą, pocieszycielem swoich uczniów. I mówi, przyślę wam innego Pocieszyciela. Ja byłem z wami, ja byłem tym, który zaspokajał każdą waszą potrzebę, ale ja odchodzę, ale przyjdzie ktoś taki jak ja. I będziemy czytać dalej, że Pan Jezus mówi, to jest dla was lepiej. Dlatego, że ja byłem z wami, a teraz ten inny Pocieszyciel będzie w was. Pan Jezus odchodzi po 3 latach w codziennej społeczności ze swoimi uczniami, ale obiecuje, że nie zostawi ich samych. Pośle Ducha Świętego, który po pierwsze, tak jak tutaj czytamy, będzie z nimi i będzie z nami na wieki. I Duch Święty, to, że On będzie z nami i jest z nimi, jest On zaliczką na poczet wiecznego życia w niebie. My, kiedy będziemy w niebie, kiedy będziemy cieszyć się życiem wiecznym, będziemy po pierwsze cieszyć się społecznością z Bogiem Ojcem, Synem Bożym i z Duchem Świętym. Tego oczekujemy. Tego oczekujemy, kiedy będziemy zbawieni, kiedy będziemy mogli zobaczyć Go twarzą w twarz i będziemy mogli razem z Nim być tam w niebie. I Duch Święty, który jest w nas, który został nam dany, On jest zaliczką na poczet tego życia wiecznego, na poczet tej społeczności z całą Bożą Trójcą. On jest gwarantem obietnicy Pana Jezusa. Obietnicy, że Pan Jezus wróci i zabierze nas do siebie. Po co? Abyśmy z Nim byli. Duch Święty jest zaliczką, jest gwarantem naszego życia wiecznego w niebie. Będzie z nami na wieki. Do końca. Po drugie, ten Duch Święty jest z nami, jest z nami na wieki, ale teraz zachodzi zmiana. Mówi Pan Jezus do nich, znacie Go, przebywał z wami, ale teraz będzie was. Do tej pory Duch Święty przebywał między uczniami, w osobie i w dziełach Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus był napełniony Duchem Świętym. Jako prawdziwy człowiek był napełniony Duchem Świętym. On chodził w mocy Ducha Świętego. On w mocy Ducha Świętego czynił znaki, cuda. On w mocy Ducha Świętego głosił Ewangelię. Więc uczniowie doświadczali obecności Ducha Świętego poprzez osobę i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Ale to, co jest, to, co Pan Jezus obiecuje, że teraz będzie w nich. I to, co jest niesamowite w tych wersetach, jest to, że Pan Jezus, dając przykazanie w 15 wersecie, dając polecenie, miłujcie mnie i przestrzegajcie moich przekazań, On, dając to polecenie, zaopatruje w nas w moc i siłę, żebyśmy to polecenie wykonali. On daje nam Ducha Świętego, który nas uzdalnia do tego, abyśmy miłowali Boga. Który nas uzdalnia do tego, abyśmy przestrzegali Jego przykazań, abyśmy żyli dla Niego. I to jest niesamowite, że Pan Jezus daje polecenie, ale również daje moc i siłę, daje Ducha Świętego, daje nowe serce, nowego ducha, abyśmy byli do tego zdolni, abyśmy to czynili. Zaopatruje w nas niezbędną siłę i wsparcie w osobie Ducha Świętego. Czytamy w Rzymian 5 rozdziale, że mamy nadzieję, która nie zawodzi. Dlaczego? Bo Duch Święty, bo Bóg, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Miłość, którą powinniśmy egzekwować w stosunku do Boga, w stosunku do naszych braci, jest miłością Bożą, pochodzi od Boga. I to Duch Święty rozlał tą miłość w naszych sercach, która nas uzdalnia do miłowania Boga i naszych braci. Więc Pan Jezus pośle nam Ducha Świętego, który będzie z nami na wieki i będzie w nas. Już nie będzie tylko między nimi, ale jest, będzie z nimi, kiedy Pan Jezus zsyła Ducha Świętego i jest w nas, kiedy rodzimy się z góry, kiedy Pan Jezus daje nam nowe życie. Po drugie, jest to Duch Prawdy. Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąć. I to nam pokazuje dobrze nam znaną prawdę. Pokazuje nam to na niezdolność grzesznika do przyjęcia Bożej prawdy. Duch prawdy, którego świat nie może przyjąć. W 1 Koryntian 2 rozdziale mamy powiedziane, że człowiek zmysłowy, naturalny nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Boga. Dlatego, że nie ma Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, który wprowadza nas we wszelką prawdę. To jest tym, który nas naucza, w jakim jesteśmy w stanie i co powinniśmy zrobić, do kogo przyjść i o co zabiegać. Którego świat nie może przyjąć. Jest to niezdolność grzesznika do przyjęcia prawdy. Nawet kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy głosił Ewangelię, kiedy udowadniał to swoimi znakami i cudami, to ludzie i tak to odrzucali. Nie byli w stanie przyjąć Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć. Ale również czytamy o tym, że jest to Duch Prawdy. Ma tą samą naturę, którą ma prawdomówny Bóg. Bóg Ojciec jest Bogiem, który nie kłamie, którego nie ma cienia zmienności. Jest prawdomównym Bogiem. Ten Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, ma tą samą naturę, co Boży Syn, który, tak jak w 6 wersecie czytaliśmy, mówi o sobie: ja jestem prawdą. W Kolosan czytamy, że w Nim, w Jezusie, jest prawda. Więc słowo, o którym czytaliśmy w 1 rozdziale, w 1 wersecie Ewangelii Jana, słowo, które stało się ciałem, jest prawdą. Pan Jezus jest prawdą. On jest tym słowem objawionym w ciele, które jest prawdą. Ale również słowo spisane, które mamy w Bożym Słowie, w Starym Testamencie i w Nowym, ono również jest prawdą. I to pokazuje nam, że Duch Święty nie działa niezależnie od Bożego Słowa. Nie wykracza poza Boże Słowo. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Dlatego, że On sam jest autorem Bożego Słowa. On sam natchnął ludzi, którzy napisali Boże Słowo. On sam jest tym, który wykłada te słowo, tak jak czytamy to w 2 Piotra, 1 rozdziale, 20 i 21 wersecie, że proroctwo nigdy nie przechodziło z ludzkiej woli, ale zawsze przez Ducha, który nosił ludzi, który tchnął w ludzi to, co mieli mówić. Oraz sam Duch Święty jest nauczycielem. Nauczycielem z dużej literki, z N. Z dużej N. On jest nauczycielem. 1 Jana, 2 rozdział, 20 werset mówi nam tak: ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. To jest Duch Święty. 27 werset. Ale to namaszczenie, czyli Duch Święty, którego otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Duch Święty nie działa, nie mówi nic niezależnie od Bożego Słowa. Dlatego, że On sam jest autorem i wykładowcą tego Słowa. On sam daje interpretację tego, jak powinniśmy rozumieć Stary Testament, jak powinniśmy rozumieć Nowy Testament. On jest tym, który nas naucza. Oczywiście Bóg, Duch Święty dał dary Kościołowi, gdzie są nauczyciele, gdzie są pasterze, których uzdolnił do tego, żeby przekazywali Słowo, ale tym głównym nauczycielem jest sam Duch Święty. I to jest kolejna obietnica, którą Pan Jezus pozostawia swoim uczniom. Tym uczniom, którzy się boją. Tym uczniom, którzy za jakiś czas, za parę chwil, za kilka godzin Go wydadzą. Którzy uciekną od Niego. Tym uczniom, którzy się Go zaprą, tak jak Piotr. Tym uczniom poświęca chwilę i mówi: nie bójcie się. Zostawię wam Ducha Świętego. Przygotuję wam mieszkanie. Będziecie się modlić w moim imieniu. Wysłucham to. Zostawię wam Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Który jest innym pocieszycielem. To znaczy takim samym jak ja. Ja nie będę z wami, nie będę przebywał z wami tutaj na fizycznie, ale będzie Duch Święty, który zamieszka was. I to, co jest interesujące i co będziemy następnym razem mówić. Pan Jezus mówi w 23 wersecie: i mój Ojciec Go umiłuje i przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Jeśli kto mnie miłuje, tego umiłuje mój Ojciec i przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. To oznacza, że przyjdzie Duch Święty, który zamieszka w naszych sercach. I to oznacza, że Bóg Syn, Bóg Ojciec i Duch Święty u nas zamieszkają, w nas mieszkają. Nie tylko Duch Święty, ale cała Boża Trójca u Niego zamieszka, tak jest tutaj napisane. To jest wielka Boża prawda, wielkie pocieszenie, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom, ale i nam, którzy jesteśmy tutaj na ziemi, którzy jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami na tej ziemi i zdążamy do naszego kraju, do naszego domu, gdzie będziemy razem z Nim w społeczności, z Bogiem Ojcem, z Bożym Synem i z Duchem Świętym. Amen.